sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zegarze 6 i pół minuty po 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się państwu realizujący program Adam Loch i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. My z państwem będziemy do godziny 20. Później Grzegorz pojawi się jeszcze w przerwie meczu Legia Warszawa kontra Lech Poznań, a to spotkanie w transmisji na naszej antenie od 20.15. Zatem sport na żywo w naszej stacji w niedzielę 26 października w dużej dawce. Do 20.00 o czym mówić będziemy? O młodzieżowych stypendiach województwa wielkopolskiego, o mistrzu rallycrossu Damianie Litwinowiczu, o cross-duatlonie w gminie Dopiewo, dokładnie w Żarnowcu. Będzie także o zapasach po Wielkopolsku, mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy także o wioślarstwie i jeśli uda się zmieścić także o młodzieżowej piłce wodnej. Startujemy z najważniejszymi informacjami tej sportowej niedzieli.
Najpierw wieści ligowe i to z zagranicy, bo dzisiaj Grand Derby, czyli klasyk hiszpańskiej ekstraklasy. Real wygrał z Barceloną 2-1. W naszej ekstraklasie czekamy na mecz Lecha Poznań z Legią w Warszawie o 20.15 z transmisją na naszej antenie. W meczu zakończonym Raków Częstochowa wygrał z Lechią Gdańskę 2-1. Natomiast w Zabrzu trwa mecz Górnika z Jagiellonią Białystok i jest 1-1 w 80. minucie spotkania. W drugiej lidze 12 z rzędu bez porażki mecz piłkarzy poznańskiej Warty, choć została przerwana seria 7 kolejnych zwycięstw. Zieloni zremisowali w Nowym Sączu z Sandecją 1-1. Ponadto Sokół Kleczew zremisował ze Stalą Stalowa Wola 1-1. W Fogo Futsal Ekstraklasie wyjazdowe spotkanie rozgrywa ekipa Red Dragons Pniewy i w 25 minucie pniewski zespół prowadzi w Bielsku Białej z faworyzowanym rekordem 1-0. Z innych wydarzeń ligowych w Ekstraklasie Szczypiornistów Netland MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z Piotrkowianinem 30-22. W Superlidze Piłkarek Ręcznych Enea MKS Gniezno gra w Elblągu ze Startem i prowadzi 20-15. W pierwszej lidze koszykarzy Polonia Leszno wygrała z GKS-em Tychy 88-67. W pierwszej lidze koszykarek Tęcza Leszno przegrała na wyjeździe z RMKS-em Rybnik 64-86. Co jeszcze działo się na świecie? Poznanianka Katarzyna Peter i indonezyjska tenisistka Janice Tien triumfowały w rywalizacji deblistek turnieju WTA 250 na twardych kortach w chińskim Kantonie. W finale pokonały Judith Chong z Hongkongu i En Shuo Liang z Tajwanu 3-6, 6-3 i 10-5. Szwajcar Marco Odermatt wygrał z Lolą Gigant w austriackim Zelden pierwsze w sezonie męskie zawody alpejskiego Pucharu Świata. Piotr Habdas był na liście startowej, ale nie przystąpił do rywalizacji. W skokach narciarskich jeszcze letnia Grand Prix. Nicole Konderla-Juroszek, Kacper Tomasiak, Anna Twardosz i Kamil Stoch zajęli 7. miejsce w drużynowym konkursie mixtów w Klingenthal. Wygrali Japończycy przed Słoweńcami i Norwegami. Korekta wyników futsalowej ekstraklasy. Red Dragons Pniewy remisują już w Bielsku Białej z rekordem 1-1, a przypomnę, że prowadzili 1-0. Natomiast Enea MKS Gniezno prowadzi ze Startem w Elblągu 21-15. To Superliga Szczypiornistek.
9,5 minuty po 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie startujemy utworem o bardzo skomplikowanym tytule You, You, You. 11,5 minuty po 19 te godziny audycji w sportowym rytmie. Rozpoczynamy od wizyty w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, bo tam wręczono roczne stypendia dla młodych sportowców z całego regionu.
Adam Wysocki, dyrektor Departamentu Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Jakiego rzędu wsparcie to jest dla młodych sportowców?
Dwa stopnie. Pierwszy to jest 1200 zł miesięcznie i to jest dla tych, którzy zdobyli medal młodzieżowych Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub też Mistrzostw Świata Juniorów lub też Mistrzostw Europy Juniorów, a dla uczestników Mistrzostw Europy do 8 miejsca i Mistrzostw Świata do 16 miejsca to jest kwota 800 zł. 63 sportowców, w tym 16 medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Śląskiego Marek Woźniak mówi wprost, to jest taka inwestycja w przyszłość, żeby niedługo tym sportowcom wypłacić stypendiale za medale olimpijskie, za sukcesy na Mistrzostwach Świata Europy już seniorów.
Kilka lat temu, kiedy samorząd województwa wielkopolskiego decydował o wprowadzeniu stypendiów młodzieżowym, to zdiagnozowano, że to jest grupa, która potrzebuje tego wsparcia, ponieważ oni są już po tym okresie, kiedy są pod opieką swoich rodziców, można powiedzieć, i wstępują w ten świat dorosły. I bardzo często te kariery sportowe w tym momencie się załamują, ponieważ nie ma odpowiedniego wsparcia finansowego. I dlatego zostało wprowadzone to narzędzie.
Grzegorz Wasilewski, prezes kolarzy z Tarnowa Podgórnego.
Od paru lat udaje nam się utrzymać tą pozycję w Wielkopolsce, także w kraju staramy się, żeby tych młodzieżowców u nas było zawsze. Chociaż oni, jak to się mówi, w utrzymaniu są najdrożsi, ale no musi nas na to stać, bo bardzo mało mamy młodzieżowców w Wielkopolsce i dlatego też o nich dbamy. Dbamy także o tych najmłodszych, bo też tych medali trochę zdobyliśmy w różnych kategoriach. No i plany na nowy rok są takie, żeby na nowy sezon właściwie, żeby to utrzymać i poprawić nawet wynik.
Jeszcze nie policzyliśmy medali wszystkich, ale będzie dziś około 15.
Piotr Broński, trener.
Myślę, że na sam koniec sezonu te najcenniejsze trofea wpadły nam akurat, bo na Mistrzostwach Polski elity na torze Damian Sławek zdobył aż 3 medale złote. Do tego jeszcze nam należy dołączyć medal bardzo ważny Leona Janikowskiego w jeździe indywidualnej na czas, który zdobył na Olimpiadzie Młodzieży w Kaliszu. No i nasze najmłodsze pociechy, którzy zdobyli w zasadzie prawie wszystkie konkurencje obstawione złotem. W drużynie, w dwójkach to są podopieczni trenera Konrada Olejniczaka. Ze startu wspólnego tylko im się nie udało zdobyć złotego medalu, natomiast ta piątka, szóstka tych młodzików naszych najmłodszych, no jest bardzo, bardzo optymistyczna, patrząc perspektywicznie na kolejne sezony. Bardzo mocno stawiamy właśnie na tych najmłodszych, którzy się będą teraz rozwijać, wchodzić w kolejne kategorie, ale również chcemy utrzymać drużynę młodzieżowców, bo na pewno ona jest bardzo taka prestiżowa. No i punktodajna, nie oszukujmy się. Także myślę, że zostanie, jak to się mówi, po staremu.
Młody pływak AZS-u Poznań, Mikołaj Litoborski, w gronie stypendystów marszałka województwa wielkopolskiego. Na takie stypendium to trzeba sobie zapracować wynikami sportowymi.
Piąte miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów, dziewiąte na Mistrzostwach Świata Juniorów, no i medale Mistrzostw Polski, z których jestem bardzo zadowolony, ale te finały Mistrzostw Europy to super w ogóle. Ale też pływanie nie jest najprostszą dyscypliną, ponieważ treningi są nudne, monotonne, a konkurencja jest wielka. Jak byłem mały, to rodzice zapisali mnie na naukę pływania. Potem poszedłem do podstawówki, w której zacząłem trenować i potem liceum i tak trenuję już parę lat. Naprawdę trzeba lubić pływanie, żeby to sprawiało przyjemność, a to wstawanie o 5 czy 5.30, te treningi do 18-19 wieczorem, rano i dwa razy dziennie, to jest tragedia.
Jakie masz plany?
Na pewno medale Mistrzostw Polski. W grudniu startuję na Mistrzostwach Europy Seniorów w Lublinie, które się odbywają, a w lato chciałbym wystartować na Mistrzostwach Europy Juniorów i tam może medal wywalczyć.
O igrzyskach myślisz olimpijskich, bo to jest kwintesencja uprawiania sportu.
Wiadomo, myślę o tym, ale to dopiero za 3 lata, więc tak, oddalny cel. Jak nie pierwsze, to następne.
W sportowym rytmie.
Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego, pan Antoni Obrycki. Powolutku już ten sezon, jeśli chodzi o seniorów, dobiega końca, a jeszcze Mistrzostwa Świata U23 w najbliższym tygodniu, ale już możemy podsumowywać. Na pewno taki wisienka na torcie to zdobycie brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Zagrzebiu przez zawodnika Ceramika Kotoszyn Roberta Barana. Zgadza się pan z taką opinią?
Bardzo się cieszę z jego medalu. Wiem, że przez wiele, wiele lat dążył. To było jego marzenie, żeby taki medal zawisł na jego szyi. Jest to naprawdę super osiągnięcie. I oprócz Roberta znakomicie się prezentuje jeszcze Oliwier Skrzypczak z Nowego Tomyśla, zajął 5. miejsce na Mistrzostwach Europy, ale jest to zawodnik, który będzie walczył w Mistrzostwach Świata U23 i liczę na jego dobry występ, bo naprawdę jest dobrze przygotowany. W naszym nomenklaturze jest kocur.
Co słychać u zawodników Sobieskiego Poznań, którzy też ten klub uznawany jest za taką kuźnię talentów? Ten nasz mistrz całkowicie chyba nie pożegnał się z Matą. Myślę o Tadeuszu Michaliku.
Myślę, że Tadeusz waha się jeszcze. Pomaga nam w prowadzeniu treningów. Jego uwagi, jego znajomość materii jest nie do ocenienia i bardzo ma duży posłuch u zawodników. Jest naprawdę bardzo mile widziany i i zawodnicy czują jego jako trenera. Natomiast widzę, że jeszcze nie wygasła w nim ta żyłka rywalizacji i mam nadzieję, że Tadeusz jeszcze stanie, na pewno będzie rywalizował u nas na podwórku krajowym, a zobaczymy, jeśli będzie z sukcesami, to myślę, że jeszcze wystartuje na innych międzynarodowych turniejach.
To jeszcze zapytam o zawodników, którzy gdzieś tam też zawsze ocierają się o medale tych dużych imprez, Gerard Kurniczak, czy no ten nieco młodszy Sebastian Warchoł. U nich to wszystko okej?
Tak, no zawsze jak to u sportowców są jakieś tam drobne urazy, aczkolwiek w tym roku nie mieliśmy jakiegoś tam poważnego w skutkach urazu, więc rozwijają się jeden i drugi, no idą cały czas powoli do przodu, ale idą do przodu, także liczymy szczególnie na Sebastiana, który jest młodym zawodnikiem, który zbiera doświadczenie i myślę, że pójdzie w ślady jego starszego kolegi, tatka. Trzymamy kciuki i stwarzamy wszelkie warunki, żeby to osiągnął.
To jeszcze króciuteńko o stylu wolnym. Tam przede wszystkim kwestia właśnie ceramika Krotoszyny wspomnianego i Grunwaldu Poznań i zapasy pani. Jak na tym odcinku, że się tak wyrażę, panie prezesie, można ocenić wielkopolskie zapasy?
Zacznę od dziewcząt. Dziewczyny w grupie kadetek są najlepsze w Polsce. Jako Sobieski ostatnio wygrał międzynarodowy puchar w Kraśniku. Drużynowo na drużynowych wojewódzkich mistrzostwach kadetek zajęliśmy trzecie miejsce i tam walka o pierwsze to był obłysk szprychy, jak to mówimy. Ta grupa myślę, że będzie z roku na rok przechodziła do tych grup starszych i staramy się, żeby te zawodniczki zostały. Aczkolwiek u kobiet jest to trudne. Natomiast styl wolny, w Grunwaldzie odradza się ta grupa i szkolenie młodzików, i szkolenie grup tych najmłodszych jest bardzo na wysokim poziomie. Jest to grupa z trenerów, która myślę, że ci, którzy prowadzili kadry narodowe, znakomicie się tam odnaleźli. Takie okręty flagowe jak Ceramik Krotoszyn, który znany jest ze swojej dobrej pracy z młodzieżą, a później utrzymaniem zawodnika w tych starszych grupach, bo największy problem jest z przejściem juniora do grupy seniorów. Jest duży problem, zresztą to jest temat na dłuższą rozmowę i jeśli uda nam się takiego młodego człowieka zatrzymać w zapasach, to jest duży sukces.
I właśnie będzie okazja do dłuższej nieco rozmowy w najbliższym wydaniu Sportowej Areny, którą poświęcimy wielkopolskim zapasom. Antoni Obrycki będzie z nami w studiu, ale będą też znakomici zawodnicy. Brązowy medalista tegorocznych Mistrzostw Świata w stylu wolnym Robert Baran z Ceramika Krotoszyn, a także uczestnik tej imprezy klasyk z klubu sportowego Sobieski Poznań Gerard Kurniczak. Zapraszamy najbliższy wtorek o 19.15 28 października o wielkopolskich zapasach porozmawiamy. Teraz krótki muzyczny oddech i zajmiemy się spotkaniem z mistrzem w rallycrossie.
Najwyższa klasa w Mistrzostwach Europy, praktycznie taka sama jak klasa w Mistrzostwach Świata. No także jest się z czego cieszyć i to wicemistrzostwo naprawdę przypieczętowane jeszcze pięknym zwycięstwem w Turcji.
W Stambule wszystko to przypieczętowałeś, postawiłeś kropkę na D, bo przed tą finałową rywalizacją właściwie byłeś pewien miejsca na podium, ale to drugie miejsce, wicemistrzostwo kontynentu, pewne nie było.
Kompletnie nie było pewne. Teoretycznie cały czas byłem w zasięgu nawet mistrzostwa, ale przed finałem myślałem, że tylko to trzecie miejsce jest do wyszarpania, ale dzięki temu zwycięstwu i temu, że mój rywal skończył na trzecim miejscu właśnie, mimo tego, że mieliśmy taką samą ilość punktów, ja zdobyłem drugie miejsce.
To było dosyć ciasno i właściwie zabrakło ci trzech punktów, by cieszyć się ze złota.
No tak, finalnie zabrakło bardzo mało. Tegoroczny mistrz, że tak powiem, w Turcji kompletnie nie miał chłodnej głowy. Cały czas jakieś stuczki, wypadki, także nie szło mu kompletnie.
Przypomnijmy, że ty już mistrzem Europy byłeś, tyle że w nieco niższej kategorii rallycrossowej.
Tak, wygrałem mistrzostwo 2 lata temu w kategorii RX3. Są to samochody z napędem na przednią oś, to właśnie ta powiedzmy niższa kategoria, teraz ta wyższa, to są samochody z napędem na 4 koła i znacznie większą mocą. No jest to około 600 koni i 1000 Nm.
To jest specyficzna jazda. W największym skrócie powiedz, jak taki wyścig wygląda, bo oczywiście są połączone odcinki asfaltowe i szutrowe.
Tak, w największym skrócie właśnie jest to asfalt i szuter. Bardzo krótkie tory, bo są mają około kilometra. Wszystko zapakowane jest tak, że kibic widzi jakby całą akcję. Jest to takie samochodowe MMA. Można się dotykać, są dozwolone kontakty, także jest mnóstwo akcji.
Można było podglądać te akcje. Możemy poreklamować, gdzie najczęściej są pokazywane te wyścigi rallycrossowe. Jeśli ktoś sobie kliknie na przykład na YouTube'a, to może to obejrzeć, jak wyglądała twoja akcja.
Tak, od tego roku wszystko jest z powrotem transmitowane na żywo na kanale Mistrzostw Świata z komentarzem angielskim. Jednak w Polsce możemy poglądać to też z polskim komentarzem na kanale Motowizja.
Spodziewałeś się tego, że będziesz stawał na podium, bo byłeś już w tej klasie RX1, tej mocniejszej, czwarty w poprzednim sezonie.
W zeszłym roku byłem czwarty w debiutanckim sezonie. No teraz oczywiście jakby celem było zajęcie miejsca od 1 do 3. Oczywiście najbardziej tego pierwszego, ale no jak najbardziej spodziewałem się tych miejsc i udawało się to.
Sam nie dałbyś rady zadbać o samochód. Jak to wygląda? Tak troszkę przybliż.
Obsługiwany jestem przez polski zespół Automax Motorsport. Tak naprawdę jeździmy na zawody z szefem zespołu, z mechanikami. Przyjeżdża do nas też inżynier, który akurat nie jest Polakiem, przelatuje specjalnie obsługiwać zawodników i zajmuje się właśnie jakby całym oprogramowaniem, systemem startów i rzeczami, które mogą się wydarzyć w samochodzie elektrycznym.
Podtrzymujemy zdanie, że zawsze kierowca jest najważniejszy, ale auto też jest ważne. No to troszkę pochwal to auto.
No auto jest tak naprawdę fabryczne. Jest to fabryczne Audi. Mimo tego, że to jest pierwszy model wyprodukowany przez fabrykę, cały czas jest w dobrym stanie. Cały czas, że tak powiem, udoskonalamy ten samochód i już powiedzmy nawiązuje do tych najlepszych.
Też to jest, zdradzam jedną rzecz, bo przygotowanie fizyczne w twoim przypadku chyba jest rzeczą bardzo łatwą, bo przymierzasz się także do występu
na ringu.
Na ringu, czyli wytłumacz?
Będę tak na ringu podczas eventu Business Boxing Night w Poznaniu 5 listopada. Także boksujemy charytatywnie i no będzie mój to debiut.
Będzie debiut, ale tak wysiadłeś za kierownicy, postanowiłeś, że będziesz się okładał na pięści?
Generalnie boks jest w moim życiu od małego. Odkąd pamiętam, to po piłce nożnej trenowałem boks, także sport cały czas jest w moim życiu, nie tylko wyścigi, także no, cieszę się, zostałem na to, że tak powiem, troszeczkę namówiony, ale no, jestem bardzo podekscytowany i już nie mogę się doczekać wyjścia na ring.
To słowa mistrza Europy, wicemistrza Europy w rallycrossie w klasie RX1 Damiana Litwinowicza z Automobilklubu Wielkopolski, który jak słyszeliśmy, no, jest niespokojnym sportowym duchem i także podczas pięściarskiej gali w Poznaniu 5 listopada zaprezentuje się. Trzymamy kciuki, a my błyskawicznie przenosimy się teraz do Żarnowca w gminie Dopiewo. Tam tradycyjny już cross duathlon. Co to oznacza? 3 km biegu, później 16 km jazdy rowerem, czyli wyścig kolarski i ponownie 4,5 km biegu. Zajrzyjmy na tę bardzo interesującą imprezę.
Wyniki cross duatlonu Żarnowiec niejako tradycyjne, bo Adrian Drabska-Lisza wygrywa chyba po raz piąty w ogóle, po raz czwarty z rzędu.
Trasa biegowa jedna i druga w sumie taka sama jak chyba w ubiegłym roku i w latach poprzednich. Rowerowa ciut inaczej. Myślę, że na korzyść trochę więcej takiego technicznego jeżdżenia.
Ale spoglądałem, jak to tutaj po kolei wyglądało. To tak, na początku tutaj jedna sztafeta była mocna. Później był jeden zawodnik, który razem z panem jechał na rowerze przez jakiś czas. Pan mu uciekł właściwie na ostatnim odcinku biegowym.
Tak, bo on w sumie na gravelu... Dzisiaj wybór roweru gravelowego był też chyba całkiem dobrym rozwiązaniem. Ale no, udało się utrzymać. Czasu na rower nie ma. Moje treningi wyglądają na dojeździe do pracy po 7 km w jedną stronę. Może trochę śmieszne, ale przynajmniej jest jakaś regularność. A wolny czas, no ja taki jedynie mam, no to faktycznie to bieganie. Może nie jakoś dużo tego nie ma, ale znowu też nie bardzo mało.
A co, za rok znowu pan będzie do kolekcji dokładał kolejne zwycięstwo w Żarnowcu?
Spróbuję przyjechać ze względu na miłą atmosferę, znajomych, które mogę zobaczyć w sumie tylko ostatnimi czasy raz na rok, bo wiadomo jakie są czasy. Każdy pędzi i nie zawsze jest okazja się spotkać, a to jest przynajmniej dobra okazja.
A wśród kobiet Agnieszka Napierała, a po raz piąty z rzędu pani ten cross duathlon wygrywa. To już z zamkniętymi oczami może pani biec jechać na rowerze.
No tak, ale jednak trasa zawsze troszeczkę się zmienia. Także zawsze jest coś ciekawego. Super było. Biegowa te górki, no i schody na tym samym końcu. Jak już człowiek widzi prawie tą metę i niestety trzeba jeszcze się wdrapać pod górkę.
Zdążyła pani odetchnąć, chwilę gaworzymy, a drugiej zawodniczki na mecie nie widu, ni słychu.
No tak, chociaż się zdziwiłam, ponieważ chyba po pierwszym biegu byłam, nie wiem, nawet chyba pierwszej trójce nie byłam, także się zdziwiłam. Jednak przewaga tutaj zawsze na rowerze. Tak. Ja głównie raczej na rowerze MTB, w tym roku Bike Adventure, rowerem na szrenicę. Do tego też trochę z mężem w tym roku robiliśmy duatlony. Ja biegałam, mąż na rowerze.
Teraz co, może na Śnieżkę? Tam też sporo osób wjeżdża na rowerze.
Tak, tak. Myślę, że w przyszłym roku wjedziemy na Śnieżkę. Tak.
No, powodzenia życzę.
Dziękuję bardzo.
Już tyle się zdarzyło, śpiewała Maria Rodowicz. W tej 13. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy także dzisiaj interesujące spotkania. Raków Częstochowa, Grzegorz wygrał z Lechią Gdańsk 2-1. O 17.30 zaczął się mecz Górnika Zabrze z Białostocką Jagiellonią. Jak tam sytuacja wygląda?
I ten mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Górnika.
No a my czekamy na 20.15 i będziemy teraz już na gorąco na początku mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole łączyć się z Łazienkowską 3. Tam powinien już na komentatorskim stanowisku być nasz wysłannik Dawid Cytrowski. Dawid, czy znamy już składy na ten polskie derby? Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Maryla Rodowicz przed chwilą śpiewała, ale to już było, ale patrząc na skład Lecha Poznań, to tego akurat nie było, patrząc na to, co działo się na Gibraltarze. No wtedy do kompletnej rewolucji doprowadził trener Nils Frederiksen i po tym spotkaniu, znając też już jego wynik, powiedzieć, że fala krytyki na niego się wylała, to nic nie powiedzieć, to była prawdziwa lawina krytyki, więc dzisiaj duński szkoleniowiec postanowił, mówiąc kolokwialnie, nie kombinować ze składem i wystawił jedenastkę w zasadzie chyba najbardziej oczywistą z możliwych. Mianowicie w bramce Bartosz Mrozek, dalej obrońcy to Gurgul, Milić, Douglas i Pereira, przed nimi dwóch pomocników defensywnych, czyli Kozubal i Uma, przed nimi Filip Jagiełło, na skrzydłach Luis Palma i Taofik Ismail i z przodu, rzecz jasna, Mikael Isak, więc sami Państwo przyznają, że skład podstawowy, że skład, którego mogliśmy się spodziewać, ten skład ma dzisiaj walczyć z warszawską drużyną. A kto dzisiaj w zestawieniu gospodarzy? Tutaj w zasadzie też żadnych niespodzianek nie ma, w bramce Tobiasz, dalej Winagr, Pankow, Kapła Wszołek, w drugiej linii Elitim, Augustyniak, Kapustka i tercet ofensywny to Urbański, Rajowicz i Biczachcian. No skoro polskie derby, skoro polskie El Clasico, no to zestawienia oczywiście galowe, no ale liczymy na to, że tutaj naprawdę emocji będzie dużo. I jedni i drudzy mają o co grać. Jeszcze tydzień temu powiedzielibyśmy, że faworytem jest tutaj Lech. W Legii rozważano zwolnienie trenera. Jeden, jedyny wieczór pozmieniał w zasadzie wszystko. Legia wygrała po bramce w ostatniej minucie. Lech po bramce w końcowych minutach przegrał sensacyjnie na Gibraltarze. No i dzisiaj myślę, że wszyscy kibice poznańskiej drużyny liczą na taką sportową złość i dobrą reakcję piłkarzy Lecha Poznań. Pierwszy gwizdek o 20.15. I
ja tam jestem spokojny.
No i zobaczymy. W każdym razie czujny na naszym stanowisku. O 20.15 będzie Dawid Cytrowski, któremu dziękujemy za ten gorący meldunek, a my oczywiście pozostajemy już w regionie i w grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi.
Bo rozegrano 14. kolejkę spotkań i już w piątek tradycyjnie grano w Środzie Wielkopolski na nowym stadionie Średzkim. Polonia derbowo podejmowała Notyć Czarnków.
W tym momencie arbiter zakończył dzisiejszy mecz. Jeszcze przed chwilą drużyna gości zdobyła 6. gola, a strzelcem bramki Łukasz Czarnkowski. Polonia Środa Wielkopolska przegrywa w dzisiejszym meczu z Notycią Czarnków 2-6. Bramki dla drużyny gości zdobyli Kamil Magdziarz w 11 minucie, Klaudiusz Milachowski w 16 minucie, Michał Kuskowski w 46 i 60 minucie, Jan Mierzba w 41 minucie i Łukasz Norkowski w 90 minucie. Bramki dla Polonii strzelili Mateusz Maćkowiak w 37 minucie meczu i Bartosz Bartkowiak w 51 z rzutu karnego.
Musi być zadowolony trener Noteci Czartków, pan Adam Rzowicz. Panie trenerze, pokazaliście kawał pięknego futbolu, skutecznego na stadionie lidera w Środzie Wielkopolskiej. 6-2 to ma swoją wymowę. Nie jest pan sam trochę zaskoczony?
Czy pięknego futbolu na pierwszą część pytania? No to nie wiem, na pewno skutecznego i to się muszę z panem zgodzić, że tutaj było determinacja w wybronieniu, żeby jak najmniej sytuacji stworzyła sobie Polonia, ale w drugą stronę to, co stworzyliśmy, to praktycznie zakończyliśmy bramką, więc to nas bardzo cieszy. Czy zaskoczony? No na pewno. Każdy jedzie, żeby wygrać, no ale że dzisiaj tu wygramy tak wysoko, no to raczej się nie spodziewaliśmy.
Potrafiliście przepnąć dosyć trudny moment, kiedy gospodarze zdobyli gola kontaktowego, ale wtedy potrafiliście odpowiedzieć szybko trzecim golem.
Tak, myślę, że ten charakter w tym momencie, zimna głowa i to, że chłopacy dalej dążyli do tego, żeby strzelać kolejne bramki, a nie bronić tylko wyniku, zadecydowało o tym, że wygrywamy.
Mecze trzeciej ligi, derby wielkopolskie, Polonia Środa Wielkopolska sensacyjnie, tak to określę, przegrywa z Noteczią Czartków aż 2-6. Luis Enriquez na trenerskiej ławce polonistów. Luis, jak to ocenić?
No to mogę tak powiedzieć, że my mieliśmy bardzo dobra seria, mecze wygrane. Nie dzisiaj się udało. Boli, bo przegraliśmy bardzo wysoko. Nie tak ma wygląda, no, ale idziemy dalej, nie? Wiemy, czy ta droga, w której my mamy na czesele, chcemy być na tabela jak naj... na pierwsze, cały czas na pierwsze miejsce, ale to nie będzie łatwo. Piłka nożna nie jest tak. W tym momencie, to jest trudny moment, ale a jutro możemy zapomnieć, co robiliśmy, robi analiza i iść dalej, nie? Bo wiemy, że nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale dzisiaj jest bolesna przegrana. Nie?
Kamil Magdziarz, piłkarz Noteci Czarnków. No, zadowolenie na pewno duże, bardzo ważne dla was punkty, ale pokaz skutecznej piłki nożnej i to na stadionie lidera w blasku Jupiterów. Fajnie to z waszej strony wyglądało. Co dograliście, to wpadało. Gratulacje.
Dziękujemy, tak, taki był gdzieś tam plan. No, znajdujemy się w ciężkiej sytuacji, może gra nie wygląda tak źle, jak punkty na to wskazują, co dzisiaj pokazaliśmy, tak, że mamy jakoś w drużynie. Taki mieliśmy plan, żeby Polonię wpuścić gdzieś troszeczkę, bo wiedzieliśmy, że tą fazę przejściową z ataku do bramy mają troszeczkę słabszą. No i dzisiaj to wykorzystaliśmy, wpadało naprawdę prawie wszystko jak nigdy, więc mamy 3 punkty i cieszymy się.
No, napędzaliście się i też rozmawialiśmy z trenerem. Ważnym momentem było to, że nie poddaliście się, kiedy gospodarze zdobyli gola kontaktowego. To mogło wami zachwiać, a nie zachwiało.
Tak, zdecydowanie to był bardzo ważny moment i troszeczkę się bałem, bo różnie tutaj u nas z tym bywa, ale faktycznie gdzieś nie zwiesiliśmy głów, graliśmy dalej swoje konsekwentnie i to nam przyniosło się 3 punkty.
To nie jest takie banalne stwierdzenie, że takie wyniki na tak trudnym terenie dają takiego mentalnego kopa. To może was napędzić na dalszą część sezonu, bo ta pierwsza była no taka sobie, 13 kolejek, 13 punktów, można było różnie myśleć.
No zdecydowanie liczymy na to, tak? Gdzieś tam tych punktów naprawdę mamy mało na to, że już 13 kolejek za nami, ale wierzę głęboko w zespół, gdzieś tam mówiłem chłopakom, że musi to w końcu ruszyć i gdzieś mam nadzieję, że to jest ten pierwszy mecz, gdzie po prostu będziemy się pchnąć w górę.
No i bardzo udany mecz, bo z liderem, właściwie mecz strącający Polonię z pozycji lidera, zwycięstwo Noteci Czarnków w Środzie Wielkopolskiej 6-2. To nie jedyne derby, które odbyły się w ten weekend z udziałem wielkopolskich drużyn, bowiem we wrześniu rozegrano derby Drogi Krajowej nr 92. Wiktoria podejmowała Unię Swarzędz i to spotkanie Wiktoria wygrała 3-1. Ponadto Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała na wyjeździe z Błękitnymi Stargard 1-1. Kartuzja pokonała Weekend Luzino 3-2. Elana Toruń przegrała z Pogonią drugą Szczecin 1-2. Flota Świnoujście przegrała z Wybrzeżem Rewalskim Rewal 0-1. Lipno Stęszew wygrało z Kluczewią 2-0. W Daświecie przegrała z Zawiszą Bydgoszcz 0-1. A rezerwy Lecha Poznań pokonały dzisiaj Tłuchowie Tłuchowo 2-1. I rezerwy Lecha objęły prowadzenie w tabeli, mają 31 punktów. Po 30 punktów mają Zawisza Bydgoszcz i Polonia Środa Wielkopolska.
Teraz o piłkarskiej Arbut Grupy czwartej lidze. Zanim jednak wyniki 14 kolejki, zajrzyjmy do ekipy lidera, czyli do Kotwicy Kórnik.
Andrzej Giczela, prezes Kotwicy Kórnik, która no, niestety w tym roku spadła z trzeciej do czwartej ligi, ale panie prezesie, widać w waszych poczynaniach wielką ochotę na powrót do trzeciej ligi.
Fajnie to smakowało w tamtym roku i to tak smakowało, że chcemy tam wrócić. Niewiele nam zabrakło, żeby zostać, ale no tu trzeba też dużym szacunkiem dla rywali, którzy z nami walczą i tak wyrównanej stawki jak w tej chwili, tej pierwszej trójki, piątki, to dawno nie widziałem.
No, szczególnie pierwsza trójka uciekła, bo gdybyśmy teraz mieli szukać rywali w walce o awans do trzeciej ligi, to pewnie widzimy ich w drużynach Polonii chociaż i Mieszka Gniezno.
Myślę, że nie doceniamy Polonii Golina. To też jest zespół z dużą perspektywą, który może dużo namieszać.
A jakich zmian po spadku dokonaliście w waszej drużynie?
Oj, bardzo dużo. Pożegnaliśmy się z połową chyba zawodników. Postawiliśmy na sprawdzonych chłopaków, którzy z nami byli już dłuższy czas. Też mocno wierzyłem w ich umiejętności. Obudowaliśmy tą młodzieżą, trochę swoją, trochę z Warty Poznań i to jakoś wypaliło i to do przodu idzie.
Odmłodzenie sztabu szkoleniowego.
No tak, tu postawiliśmy totalnie na młodzież, bo pierwszy trener Daniel Ledzion, który w Warcie był asystentem i u trenera Tarasiewicza i u Szulczka, plus wychowankowie, bo tak można powiedzieć, Janek Kazimierczak i Bartek Zgarda oraz Adam Biba, który już dłuższy czas jest, ale też jest to bardzo młody człowiek i takim młodym sztabem wojujemy tą ligę na razie. Bardzo zadowolony jestem z współpracy z zespołem, bo fajnie to widzę, zatrybiło, jest wspólny język i fajną myśl szkoleniową widzę przekazują tym młodym chłopakom.
Czwarta liga jest pewnie troszeczkę tańsza od trzeciej ligi, ale jeżeli macie ochotę wrócić do trzeciej ligi, to już pan wie, jakie podwaliny organizacyjne, budżetowe trzeba zbudować, żeby nie spaść znowu.
Wiemy, ile to kosztowało, wiemy, jak to by trzeba było układać. Wielkie podziękowania dla naszego miasta, dla burmistrza, dla radnych, że pomogli nam, ale też mamy świadomość tego, że musimy to budować i w momencie, kiedy spadliśmy, już zaczęliśmy budować wokół klubu nowych sponsorów, nową aurę sponsorską i wiemy, ile tych pieniążków musimy uzbierać, żeby spokojnie w tej lidze, jeżeli awansujemy, funkcjonować bez takiego dużego uszczerbku dla miasta.
A doświadczenie trzecioligowe z zeszłego sezonu chyba wam pomaga w tym sezonie w czwartej lidze?
Oj, zdecydowanie tak, bo jak oglądam chłopaków i widzę pewność grania i ten kapitał, który nabyli w tej trzeciej lidze, bardzo dobrze im służy teraz w tej czwartej lidze i to naprawdę jest na duży plus.
No i służy. 14. kolejce Kotwica Kórnik wygrała z Wartą Międzychód 4-0, powiększyła przewagę, bo Polonia 1912 Leszno zremisowała z ekipą, która też absolutnie w ścisłej czołówce czwartej ligi, czyli z Polonią, chociaż 1-1. Nie zawiedli piłkarze Mieszka Gniezno, którzy dzisiaj w Kobylej Górze pokonali Zepkę aż 6-0. W innych meczach 14. kolejki Warta Śrem zremisowała z Piastem Kobylnica 1-1. Górnik Konin przegrał z Polonią Golina 1-2. Korona Piaski uległa Wiarze Lecha Poznań 0-1. Ostrowia pokonała Nielbę Wągrowiec 3-2. Huragan Pobiedziska wysoko pokonał LKS Gółków 5-0, a Kania Gosteń zremisowała z Obrą Kościan 1-1.
Przechodzimy do piątej ligi. W grupie pierwszej 12. kolejka spotkań. Oto rezultaty. Sparta Złotów przegrała z Koroną Stróżewo 2-4. Sokół Szamocin przegrał z Zamkiem Gołańcz 4-5. Wełna Skoki zremisowała z Kłosem Budzyń 0-0. Tarnowia w Tarnowie Podgórnym wygrała ze Spartą Szamotuły 2-1. Poznańska Trzynastka przegrała z KP Piła 1-2. Kłos Gałowo przegrał z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 0-3. Płomin Przyprostynia pokonał Spartę Oborniki 4-1, a Lubuszanin Trzcianka przegrał z Iskrą Szydłowo 1-4.
W grupie drugiej piłkarskiej piątej ligi 13. kolejka spotkań, w której pauzowała ekipa Mebloża Swarzędz, a w spotkaniach, które się odbyły, Olimpia Koło zremisowała z drugą drużyną Warty Poznań 2-2, a Polonin Strzałkowo zwyciężył Wilki Wilczyn 1-0. Lider Swarzędz przegrał z Kosem za Niemyśl 2-5, a Via Kamionki, uwaga, rozgromiła Zjednoczonych Przemeszno 12-0. Lechia Kostrzyny przegrała ze Stellą Luboń 0-4. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska uległy Pompie Team Jarosławiec 1-3. SKP Słupca wygrał z LKS-em Ślesin 2-0, a Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z UKS-em Śrem 3-4.
Jesteśmy w grupie trzeciej, piątej ligi. Oto rezultaty. Korona Wilkowice przegrała z Polonią Marcinki Kępno 1-2. Orzeł Kawęczyn pokonał rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce 4-0. Krobianka Jagiellonka przegrała z Piastem Czekanów 1-2. Centra Ostrów Wielkopolski rozgromiła Rawicką Rawię 8-2. Jarota w Jarocinie wygrał z LKS-em Jankowy 4-2. Zawisza Łęka Opatowska przegrał z Dąbroczanką Pępowo 1-2, a rezerwy KKS-u Kalisz pokonały rezerwy Polonii Leszno, Dąb Zaborowo. Pod takim szyldem ten zespół startuje 5-3.
No to jeszcze o Fogo Futsal Ekstraklasie. 9. kolejka spotkań, bardzo udana dla ekipy Giej ma lepszy futsal Leszno. Wygrana na wyjeździe z Ruchem Chorzów aż 7-0. Gratulacje dla ekipy z Leszna, ale też dzielnie radzą sobie zawodnicy Red Dragon Sepniewy, którzy kończą, zakończyło się w tym momencie spotkanie w Bielsku Białej z faworyzowanym rekordem remisy w tym meczu 2-2, trafienia dla drużyny Sepniew, Kozaka i Ramireza. W innych meczach FC Toruń pokonał Boknię 2-1. Drużyna Legii Warszawa przegrała z Eurobusem Przemyśl 4-10. Konstrakt Lubawa pokonał Dreman Opole Kompracice 9-0. A akademicy z UŚ Katowice przegrali z Piastem Gliwice 1-7.
Jeżeli przed chwilą uważnie wysłuchali Państwo relacji z meczu Polonii Środa Wielkopolska z Notecią Czarnków, to na pewno usłyszeli na początku, jak speaker zawodów Tomek Barylski podsumowuje to spotkanie. A żeby być speakerem na meczach piłkarskich, to trzeba mieć specjalną licencję. I uwaga, taką licencję to tak na dobrą sprawę może zdobyć każdy, ale trzeba przejść odpowiedni kurs zakończony egzaminem. I właśnie zbliża się taki kurs speakerów niższych lig w Wielkopolsce. Posłuchajmy, jak się zapisać, jak taki kurs, mówiąc kolokwialnie, zaliczyć.
Rafał Kniecicki, przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Brzmi bardzo groźnie, ale chcemy porozmawiać o tym, żeby jakość widowisk podczas meczów organizowanych przez WZPN była coraz wyższa, a do tego są potrzebni wykwalifikowani speakerzy. I macie w związku z tym propozycję.
My jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny ruszamy z kursem speakerskim. Jest to kurs robiony na pakiecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osoba, która ukończy taki kurs, dostaje licencję, która pozwala mu być tym speakerem na meczach trzeciej ligi i lig niższych. Przypomnę tylko, że w Wielkopolsce obowiązek speakera, posiadania speakera na meczu licencyjnego, czyli takiego, który ukończy kurs, jest już od czwartej ligi w górę, czyli nasze kluby czwartoligowe i trzecioligowe muszą posiadać takiego speakera. Oczywiście nie przeszkadza to nikomu, aby podjąć się spikierowania meczów, również i w B-klasie, A-klasie. Na pewno uatrakcyjnia to oglądalność dla kibiców. Dobry spiker to jest naprawdę połowa sukcesu takiego, żeby obejrzeć ten mecz nie tylko w sensie takim sportowym, ale dowiedzieć się kilku naprawdę ciekawych spraw o grających drużynach, o grających czasami piłkarzach, o sędziach. Także dobry spiker naprawdę pomaga w oglądaniu meczu.
To też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontekst bezpieczeństwa, bo pan akurat ten wydział reprezentuje. Speaker też pełni często taką rolę informacyjną, jest przekaźnikiem ważnych komunikatów.
Tak, speaker to nie jest tylko człowiek, który trzyma mikrofon i opowiada, co się dzieje na meczu, w której minucie, co się wydarzyło. Natomiast speaker jest członkiem służby informacyjnej, tak jak pan tu wspomniał, i do jego obowiązków też należy dbanie o bezpieczeństwo na stadionie, czyli wszystko, co się złego dzieje na stadionie, speaker powinien reagować, powinien mieć wypracowane pewne komunikaty, pokierować kibicami, jak się coś wydarzy nie takiego na trybunach. Dlatego ten pakiet, który my prezentujemy na tym kursie, tego też uczy tych speakerów, czyli jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia piłkarzy i kibiców. Pakiet posiada 4 takie podstawowe moduły. Pierwszy moduł to jest bezpieczeństwo, w którym mówimy o tym właśnie, co speaker powinien pod względem bezpieczeństwa wiedzieć, jak się zachowywać i tak dalej. Drugi moduł to jest praca głosem, czyli jak się przygotować do tego, jak rozgrzać struny głosowe, język i tak dalej. No i trzeci i czwarty pakiet to już jest taka praca typowo na stadionie. Dlatego też robimy to na stadionie Lecha Poznań, miejskim w Poznaniu, i jednym z wykładowców jest doświadczony speaker ekstraklasowy, który właśnie opowie o tym, jak się przygotować do meczu, co ze sobą mieć, jak nie tylko mikrofon, trzeba zabrać długopis, notatnik, co pić, czego nie pić przed meczem. Także naprawdę dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i wiem z doświadczenia, bo jest to któryś już kurs, który robimy, że ludzie naprawdę wychodzą z tego kursu z takim poczuciem, że oprócz długopisa i notatnika coś więcej wynieśli.
powiedział pan i zdradził już miejsce tego kursu, który organizuje pański wydział w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, kurs spikerski. To teraz jeszcze powiedzmy o dacie i oczywiście bardziej praktycznie o możliwościach zgłoszeń.
Kurs organizujemy 29 listopada na Stadionie Miejskim, tak jak powiedziałem, w Poznaniu.
To będzie sobota.
To jest sobota, dokładnie w godzinach 9-17. To się oczywiście tam może przesunąć w lewo, w prawo, ale mniej więcej tyle potrzebujemy czasu, tak jak powiedziałem, żeby przerobić te wszystkie 4 moduły. Jest komunikat na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, na stronie naszych wszystkich mediach społecznościowych, Facebook i tak dalej. Natomiast tutaj mogę tylko powiedzieć, że zapisów oczekujemy imię i nazwisko i PESEL, co jest potrzebne do otrzymania certyfikatu, bo certyfikat jest imienny, więc nie jest to certyfikat, że można sobie pożyczyć koledze, zażartuję, natomiast z certyfikatem imiennym i można się zgłaszać mailem, mail bezpieczeństwo@wielkopolskizpn.pl i kurs speakera. Ja to wszystko dostaję do siebie na pocztę i później w odpowiednim czasie będę rozsyłał informacje zwrotne o tym, jak dokładnie będzie ten kurs wyglądał, o który się spotykamy. Także zapraszam wszystkich chętnych i tak jak powiedziałem, nie tylko czwarta liga, ale zapraszam od B klasy do... Nawet kluby dziecięce mogą zgłaszać, bo to też jest istotne. Tam też można wziąć mikrofon i utracynić spotkanie piłkarskie.
Radio Poznań na Wioślarskiej Fali.
Prezesem Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich pan Aleksander Daniel. Kolejna edycja pięknej akcji, która już od paru lat trwa. Pierwszy krok wioślarski przy współpracy z powiatem poznańskim to organizujecie. Za nami już rywalizacja w Dopiewie 15 października i w ostatni piątek 24 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Jak to się zaczęło, bo mówimy, ta machina wioślarska jest nakręcona.
Bardzo prozaicznie. Przy kawie z panem starostą stwierdziliśmy, że trzeba by pokazać w powiecie poznańskim dzieciakom wioślarstwo. Wtedy odbywały się w Poznaniu duże imprezy wioślarskie. Szkoły brały udział w zawodnictwie na trybunach, ale myśmy postanowili wtedy, że chcemy dzieciom z powiatu poznańskiego pokazać nową dyscyplinę sportową wioślarstwo, co nie daje oczywiście na kwestii tylko startu jak w zawodach, ale chcieliśmy usportowić trochę dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, pokazać nową dyscyplinę sportową, a przy okazji, nie ukrywam, poszukać nowych talentów.
A że akcja się sprawdza, to świadczy to, że jest kontynuowana.
Po pierwsze to tak, gminy i szkoły szukają z nami kontaktów i koniecznie chcą, żeby to w ich gminach i ich szkołach to się odbyło. Jesteśmy w stanie i umówieni z panem starostą, że co roku 4 kolejne gminy, bo przypomnę, że w powiecie 17, jak gdyby są objęte tą akcją. One oczywiście się zgłaszają dobrowolnie do nas. To odbywa się na etapie eliminacji szkolnych, klasy 6 i 7 startują i tam jest eliminacja do reprezentacji szkolnej. My dostarczamy ergometry do szkoły. Przez tydzień są ergometry w szkole. Nauczyciele lekcji wychowania fizycznego prowadzą zajęcie na nich. Później jest finał gminny i tak jak w przypadku Dopiewa było to 7 szkół, 280 zawodników i zawodniczek. Impreza przygotowana w pięknej hali sportowej, udostępniona nam przez GOSIR, oparta o współpracę z gminą i z tego jest finałów 3 najlepszych zawodników, 3 chłopców i 6 dziewcząt będzie startowało w finale powiatowym, które odbędzie się 18 listopada w hotelu Nowotel nad Maltą.
To teraz zapraszamy na te najbliższe wydarzenia już w tę środę, najbliższą, 29 października. Spotkamy się gdzie, jeśli chodzi o pierwszy krok wioślarski?
Spotkamy się w Swarzędzu, w Zalesewie. Mamy informację, tam jest zgłoszone 7 szkół, czyli będzie prawdopodobnie około 250-300 zawodników. Ja tylko przypomnę, że szkoły walczą o nagrodę w postaci ergometru wioślarskiego, a dzięki naszej akcji w poszczególnych szkołach, a mamy takim informacje już bardzo szeroko. Dyrektorzy kół zakupili dodatkowe ergometry, także w niektórych szkołach jest po 4-5 ergometrów, a nauczyciele lekcji wychowania fizycznego organizują zawody na ergometrach dla swoich uczniów w ciągu roku szkolnego.
Panie prezesie, to dokończmy ten terminarz całego cyklu, bo będzie też początek listopada, a w drugiej części listopada będzie ten wielki finał, proszę przypomnieć.
Mamy w gminie Czerwonak, zawody odbędą się w skali w Owińskach, 4 listopada a później, tak jak już powiedzieliśmy, finał 18 listopada w Nowotelu nad Maltą w Poznaniu. Gorąco zapraszamy. Oczywiście to jest wydarzenie bardziej i sportowe, i towarzyskie. Zawodnicy przyjeżdżają ze swoimi rodzicami, są dyrektorzy szkół, są wójtowie poszczególnych gmin, są radni powiatu poznańskiego. Myślę, że to jest taka impreza, która jednoczy, a przy okazji daje okazję do zapoznania się z wioślarstwem.
1, 2, 3, 4.
Kolejna edycja pierwszego kroku wioślarskiego. Wspólna akcja powiatu poznańskiego oraz Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. Zapraszam, Aleksander Daniel. Kolejna odsłona już w najbliższą środę. W piątek rywalizowali młodzi ludzie na ergometrach wioślarskich w Plewiskach, a w Swarzędzu Zarasowie spotkają się o godzinie 10 właśnie w najbliższą środę 29 października. Grzegorz, te 30 października ja mam być tutaj w studiu od południa, no więc będę czekał na twoje obszerne relacje z meczu piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy Gryfem Słupsk a poznańskim Lechem. Wcześniej będziemy mieli razem audycję we wtorek o 19.15, Sportowa Arena na żywo na antenie Radia Poznań i porozmawiamy sobie o wielkopolskich zapasach, między innymi z medalistą Mistrzostw Świata Robertem Baranem, także zawodnikiem Klubu Sportowego Sobieski Gerardem Kurniczakiem i szefem Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Antonim Obryckim. Jak zwykle w czwartek o 17.40 będzie magazyn piłkarski Kolejosz. Jeśli chodzi o transmisję, to one w zaduszkową niedzielę, te obszerne, na antenie MC Radia od 16.00 mecze koszykarek Enea ZDC Politechnika kontra VBW Gdynia. O 14.45 2 listopada też w niedzielę w Radiu Poznań transmisja kolejnego meczu ligowego Kolejorza na Enea Stadionie przeciwko Motorowi Lublin, a nasza audycja o 18.05 także w zaduszkową niedzielę 2 listopada. A dzisiaj o 20.15 jasne, że transmisja prosto z Łazienkowskiej. Tam kibice Kolejorza już powoli też sadowią się na trybunach. Dostajemy zdjęcia, pozdrawiamy. A Dawid Cytrowski to spotkanie od 20.15 skomentuje. Najważniejsze przypomnienie.
No to skoro jesteśmy przy piłkarskiej ekstraklasie, zakończone dzisiejsze mecze 2. Raków Częstochowa wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, a Górnik Zabrze pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. W drugiej lidze Warta Poznań zremisowała na wyjeździe z Sandecją 1-1, a Sokół Kleczew u siebie zremisował ze Stalą Stalowa Wola także 1-1. Fogo Futsal ekstraklasie Red Dragons Pniewy zremisowały na wyjeździe z faworyzowanym rekordem Bielsko-Biała 2-2. To bardzo cenny remis pniewskich Smoków. Z innych wydarzeń ligowych: piłka ręczna, Superliga Szczypiornistów. Netland MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z Piotrkowianinem 30-22, a Enea MKS Gniezno wygrał w Elblągu ze Startem 32-23. Także dzisiaj rozegrano mecze koszykarskie w pierwszej lidze męskiej. Polonia wygrała Leszno u siebie z GSM Tychy 88-67, a kobieca drużyna z Leszna Tęcza przegrała w Rybniku z RMKS-em 64-86.
Przypominamy, na antenie Radia Poznań, także internetowo online na www.radiopoznań.fm od 20.15 transmisja hitowego meczu 13. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa kontra Lech Poznań. W przerwie tego spotkania flesz sportowych informacji naszej stacji. A my dzisiaj teraz dziękujemy za to wydanie audycji w sportowym rytmie, polecając transmisję kwadrasę po 20.00. A w tej audycji pracowali dla Państwa nasz realizator Adam Loch, a audycję przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.